Przygoda z Beksińskim do dziś waży na całym moim życiu. Bez niej byłbym sobie zwykłym profesorem uniwersytetu i adwokatem, takim jakich na świecie są miliony. A dzięki tej przygodzie zupełnie zmienił się mój los. Wszedłem w sztukę, wszedłem w wielkie przedsięwzięcia, wyprodukowałem film, napisałem książkę, poznałem ludzi, których nigdy bym nie poznał, zbudowałem i otworzyłem galerię, a gdy ta zbankrutowała, stworzyłem galerię internetową, która jest dla mnie do dziś źródłem wielu znajomości i emocji. Moje życie nabrało prawdziwego sensu, prawdziwego ciężaru gatunkowego, bez których byłoby życiem zwykłego zjadacza chleba. Wiele przeżyłem ciężkich momentów związanych z tym przedsięwzięciem, ale tu już całą gorycz wylałem w zmaganiach. Dziś ma być o szczęściu i o farcie. A więc kolejnym wielkim wydarzeniem, które mogę porównać do głównej wygranej w Totolotka, była przygoda z Japończykami. I tę opowiem w szczegółach, bo warto. O ile wielokrotnie opowiadałem ją ustnie różnym ludziom, o tyle po raz pierwszy opowiadam ją dziś na piśmie. Ale minęło już 20 lat od tego wydarzenia i z pewnością część szczegółów zapomniałem. Po wybudowaniu, w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo zamiast posadzki było tam klepisko, a zamiast murów i sufitu cegła, mojej galerii na Rue Quincampo w Paryżu szybko się zorientowałem, że zbliża się klęska, bo miałem około 800 tysięcy franków długu. A pierwsza wystawa Beksińskiego, którą zrobiłem zaraz po otwarciu galerii, zakończyła się fiaskiem. Nie sprzedałem nic. To też przeszedłem trudny do opisania okres. Wielu ludzi miało moje czeki, ale były to czeki bez pokrycia. Gdyby więc złożyli je do banku, a bank oświadczył im, że nie ma czym płacić, znalazłbym się przed sądem. Bo za tamtych czasów wystawianie czeków MBA bez pokrycia było karane. No, dziś już tak nie jest. Ten okres był równie koszmarny, jak ten po pierwszej wystawie w galerii Valmay na Rue de Seine, w której nie sprzedałem nic i po której zagrażała mi klęska finansowa. Opisałem to w zmaganiach. Tym razem było podobnie i zdarzyło mi się po prostu dosłownie płakać z rozpaczy. To też nerwowo szukałem jakiejś pożyczki. Mimo już proponowałem moje mieszkanie w zastaw, żaden bank nie chciał mi użyczyć 800 tysięcy franków, które musiałem natychmiast wypłacić. I trwało to szereg tygodni. Wreszcie znalazłem instytucję, która zgodziła się mi pomóc. Otrzymałem pożyczkę. Była nią tak popularnie zwana tante, ciotka, czyli kredyt municipal, który za lichwiarski procent pożycza ludziom na skraju upadku pod zastaw lodówki lub telewizora, no bo nie mają nic innego do zastawienia. W dzień lub dwa po otrzymaniu tego przyrzeczenia siedziałem jak co dzień z żoną w galerii. Obok mnie siedział Franek Starowiejski. Gadaliśmy o tym i o owym, a mnie w głowie było tylko jedno. Jak znaleźć 800 tysięcy na spłacenie najbardziej naglących długów, ale również jak znaleźć pieniądze na dalsze wystawy. Bo zobowiązałem się w stosunku do kilku artystów, w tym głównie do Józefa Szajny, że zaraz po Beksińskim będę wystawiał jego pracę. A z tym wiązały się koszta ich przewozu z Polski, wydrukowania i wysłania zaproszenia, koktajlu, afisza, komornego, etc. A Szajna był poważnym człowiekiem, przed którym nie mogłem sobie pozwolić na kompromitację, anonsując mu w ostatniej chwili, że z braku pieniędzy nie będzie jego wystawy, a ja galerię zamykam zaraz po jej otworzeniu. Tak więc siedziałem ze Starowiejskim, gdy nagle zadzwonił telefon. Z drugiej strony jakiś człowiek mówił fatalną angielszczyzną, coś, czego nie rozumiałem, bo nie tylko źle wymawiał, Ale na dodatek ewidentnie dzwonił z daleka i gdy on mówił, mój głos nakładał się na jego i jeden nie słyszał drugiego. Wreszcie domyśliłem się raczej, niż zrozumiałem, że ten ktoś pyta mnie, czy mam obrazy Beksińskiego. Odpowiedziałem, że tak. Człowiek zapytał, ile ich mam. No, mam sporo, ale ile? No to wypytywanie zaczynało mnie irytować, to też przerwałem rozmowę. Na co Starowiejski wtrącił się, mówiąc mi, że on wie, kto to dzwonił, że to jest taki facet z Teksasu, któremu o Beksińskim opowiadała Ewa Pape, alkoholik, z którym nie warto tracić czasu na puste rozmowy. Starowiejski był miłym mitomanem i tego, co mówił, nie należało na ogół brać na serio. Natomiast zastanowiłem się, czemu nie zadałem człowiekowi, który dzwonił, prostego pytania. No kim jest, skąd dzwoni i o co mu właściwie chodzi? Po czym zapomniałem o całym zajściu. Następnego dnia znów dostałem telefon tego samego faceta i znów ledwo go słyszałem. Ale teraz go już nie zbyłem byle czym. Po krótkiej wymianie zdań powiedziałem, że mam ponad 100 obrazów Beksińskiego. Na co on przedstawił się, że jest Japończykiem z Osaki i że z kilkoma innymi osobami przyjadą do Paryża zobaczyć je tego a tego dnia. Jednocześnie poprosił mnie o to, bym wyszedł po nich na lotnisko. Mieli się zatrzymać w Paryżu w hotelu Olayo Monko. I kiedy w 2 czy 3 dni później pojechałem po nich na lotnisko, wpadłem w korek i zjawiłem się 1,5 godziny po przylocie samolotu. To też wracałem do galerii poirytowany i zaniepokojony, że następna szansa przeszła mi koło nosa. Zaczęliśmy się jednak z żoną zastanawiać, w jakim hotelu ci ludzie mogli się zatrzymać. Zadzwoniłem do najbardziej luksusowego hotelu w Paryżu, chyba George V, i zapytałem, co może znaczyć w ustach Japończyka hotel Olayo Monko. Na co odpowiedziano mi, że chodzi chyba o Royal Monceau, bo Japończycy nie wymawiają litery R. Zadzwoniłem więc do hotelu Royal Monceau i zapytałem, czy przyjechało dziś do nich 5 Japończyków. Na co konsjerż odpowiedział mi, że tego samego dnia przyjechało ich co najmniej 30 i że nie jest mi w stanie pomóc. Ponieważ jednak nalegałem, zgodził się przeszukać listę i znaleźć tych, którzy przybyli przed mniej niż 2 godzinami. Znalazł, o kogo chyba chodzi, i połączył mnie z ich pokojem. I tu wpadłem na mojego rozmówcę, który zrobił mi wyrzuty, że nie czekałem na nich na lotnisku. Umówiliśmy się, że następnego dnia będą u mnie w galerii o 11 rano. Przez cały poprzedni dzień przetransportowywałem z Marli do galerii 56 obrazów Beksińskiego, na których mi nie zależało i z których mieli sobie wybrać. Wszystkie obrazy, które lubiłem, zachowałem w domu. Punkt 11 przyszli. Były to 2 dość jeszcze młode małżeństwa i mój rozmówca, który okazał się ich tatą Fackim. Oni nie mówili ani po angielsku, ani po francusku. A tatą Facki mówił jako tako po angielsku. Poprzedniego dnia moja małżonka przestrzegła mnie, żebym zabrał z piwnicy najlepsze obrazy Beksińskiego, które były tam wystawione permanentnie, bo mieliśmy piękne średniowieczne piwnice, gdzie 10 obrazów Beksińskiego było stale pokazywanych w mrocznej atmosferze, przy dźwiękach muzyki i w specjalnym kadrującym oświetleniu. I zastąpił je innymi wybranymi spośród tych przywiezionych 56 do galerii. Wiedziała ona bowiem równie dobrze jak ja, że natychmiast będą prośby o to, żeby sprzedać te właśnie. Rzecz, która mimo tragicznej sytuacji, w jakiej byliśmy, była wykluczona. Wszyscy zeszli do podziemi A ja, siedząc na parterze przy biurku, słyszałem stamtąd pełne zachwytu. Ach, ach, och, ach, och, światła, muzyka i atmosfera tych piwnic, no, zrobiły swoje. Po czym obie pary i totą facki poprosili, bym im pokazał obrazy przeznaczone na sprzedaż. Stały one postawione rama na ramię w drugiej sali galerii. Zanim zacząłem je po kolei odsłaniać, zaznaczyłem, że jeśli któryś z nich jest dla nich interesujący, to niech mi dadzą znak, a postawię go po lewej stronie. W przeciwnym wypadku, z braku jakiejkolwiek reakcji, będę go stawiał po prawej stronie. Po czym przesuwałem obrazy jeden po drugim. Oni fotografowali, każdy z nich z lampą błyskową i nie mówili nic. Tak więc na koniec wszystkie obrazy znalazły się po prawej stronie, tej, po której stały te, które jakoby nie interesowały ich. Oba małżeństwa wyszły na ulicę zapalić papierosa, a ze mną został Totum Facki. Siadł w fotelu naprzeciw i od razu zapytał. No, mieliśmy trudną podróż, były koszta, samolot, hotel. No, jednym słowem, jaką da nam pan zniżkę? Pomyślałem sobie, że przecież on nie wie, po ile są obrazy, bo ceny były napisane na odwrocie każdego z nich. Rzecz, o którą prosił mnie jeszcze dzwoniąc z Japonii. A więc jak może już od razu mówić o zniżce? Nie, mi odpowiedziałem, jeśli weźmiecie 5 z nich, to 5%, jeśli 10, to 10%, a jeśli więcej, to 15%. Na to on, nie przedłużając rozmowy, wyszedł na ulicę porozmawiać z resztą i wrócił natychmiast po 30 sekundach. I zapytałem go, no więc ile? Na co on, wszystkie. Ale oni przecież nadal nie wiedzieli, ile to ma ich kosztować, bo nie znali cen, które drobnym pismem umieszczone były na odwrocie każdego obrazu. Umawialiśmy się, że spotkamy się tego samego dnia w ich hotelu wieczorem w holu. I w międzyczasie sporządziłem umowę po francusku i dałem ją do przetłumaczenia na angielski mojej znajomej tłumaczce, pani Skinner. Umowa ta uwzględniała owych 15% zniżki od ceny, jaką mogłem sobie dowolnie wymyśleć, i w końcu zrobiłem to, opierając się na cenach napisanych na odwrocie obrazów. Obawiałem się bowiem, że jeśli przesadzę, to może to wywołać zgrzyt i ryzyko, że zrezygnują z wszystkiego, ale mogłem z równym powodzeniem podwoić cenę, bo, jak powiadam, o cenach do zapłacenia nie było żadnej mowy. Była mowa tylko o zniżce. Wieczorem pojechałem do nich do hotelu, byli wszyscy pięcioro i czekali na mnie przy stoliku w holu wypełnionym po brzegi ludźmi. Bez dłuższych wstępów dałem Totum Fackiemu do przeczytania umowę, która opiewała na prawie milion dolarów. On rzucił okiem, szukając tylko, czy jest tam klauzula o owych 15%, i zobaczywszy, że jest, nie sprawdzał nawet dokładnie, jaka jest ostateczna suma, i podpisał bez dalszej dyskusji. Jeden z mężczyzn poszedł na górę do ich pokoju i wrócił z banalną papierową torbą, jaką się dostaje w sklepach na zakupy i którą podał mi pod stolikiem. Było tam 70 tysięcy dolarów zaliczki. Umawialiśmy się, że połowę z należnego mi miliona prześlą mi przelewem na bank, a drugą połowę odbiorę sam w gotówce w Japonii, w Osaka. Nadmienię, że 20 lat temu te dolary były coś warte. Dziś dolar tak spadł, że suma miliona nie robi jej już wrażenia. Ja jednak w tamtych czasach czułem się, jakbym śnił. Dla mnie były to ogromne pieniądze. Po kilku dniach wysłałem im 56 obrazów przez specjalnego przewoźnika, uprzednio rozwalając ramy, w które oprawił Bekczyński, bo według umowy koszty przewozu miałem ponieść ja. I gdyby obrazy miały jechać z ramami, trzeba by było sporządzić specjalne skrzynie i objętość wszystkiego byłaby ogromna, a tym samym i koszt przewoźnika. Na to więc, by zmniejszyć go, wyjąłem obrazy z ram, tak iż powstała z tego tylko jedna wielka paka. Wysłałem je, a w tydzień potem poleciałem do Osaki. Tam czekał na mnie na lotnisku Tatłofacki i zawiózł mnie do miasta, do ekskluzywnej restauracji, gdzie wszyscy już na mnie czekali w otoczeniu szeregu ich japońskich przyjaciół. Nie byłem wprawdzie w stanie przełknąć tego, czym mnie częstowali, bo było to nie do przełknięcia, ale wymieniliśmy wiele uśmiechów i gestów ręką, by sobie dać do zrozumienia, że wszyscy są zadowoleni. Po czym przez tydzień Tatłofacki zajmował się mną, bym się nie nudził. Wyraźnie było mu nakazanym, że ma mi zgotować jak największą ilość atrakcji. Pokazali mi przy okazji swoje biura oraz ogromny budynek, który akurat budowali i w którym na pierwszym piętrze miało powstać Muzeum Sztuki Europejskich Krajów Wschodnich, a w nim również sale przeznaczone na obrazy Beksińskiego. Zaprosili mnie też kilkakrotnie do ich klubów, gdzie wręcz kapało bogactwem, Rolls-Royce'ami i gdzie meblowały nas młode gejsze. Po tygodniu zwiedzania w towarzystwie Tatłofackiego wróciłem z elegancką walizeczką, którą mi kupili, pełną ułożonych w pliki nowych banknotów 100-dolarowych w japońskich obwolutach. Było to tak, jak w amerykańskim filmie o gangsterach. Podróż była długa, męcząca, trochę gważyłem po francusku z dwoma koreańskimi stewardessami na urlopie, które jechały do Paryża na kilka dni i chciały, bym mnie oprowadzał. Na lotnisku czekała na mnie Ania. Nie było wówczas jeszcze histerii wywołanej zamachami na samoloty, lecz nikt nie kontrolował mojego bagażu ręcznego z blisko 500 tysiącami nowiutkich banknotów 100-dolarowych, ani na lotnisku w Osaka, ani w Paryżu. Lecz na tym nie koniec. W jakiś czas potem Beksiński poinformował mnie przez telefon, że Japończycy znaleźli się w Polsce i że złożyli mu wizytę. Opisał to jak zwykle z dużą dozą humoru, opowiadając, jak to za nim gonili po pokoju z paczkami dolarów w ręku, prosząc, by im sprzedał wiszący u niego jego obrazy po 40 tysięcy dolarów za każdy. A co najlepsze, proponowali mu odkupienie umowy, jaką ze mną podpisał. Jednym słowem, chcieli mnie wymanewrować. Prócz tego zaczęli szukać w Polsce, gdzie kto chciałby sprzedać im jakieś dalsze obrazy Beksińskiego. Byli jak naiwne dzieci, obnosząc się z workiem pieniędzy, dosłownie, i pokazując je na prawo i na lewo. Tak zresztą było i wtedy, gdy byli u mnie w galerii. Mieli ze sobą torbę pełną dolarów i z dumą pokazywali, ile to mają samej gotówki przy sobie. Mieli szczęście, że nie padli ofiarą jakichś bandziorów, bo wyrwać taką torbę, no, było łatwą rzeczą. Po czym po Polsce przebiegli Japończycy, zjawili się ponownie w Paryżu. Myśleli, że nic nie wiem o ich zabiegach wyeliminowania mnie z układu z Beksińskim, ale wyprowadziłem ich z błędu, co starali się obrócić wszystko w żart. Natomiast od Beksińskiego lub w inny sposób dowiedzieli się w międzyczasie, że i ja im nie pozostałem dłużnym, sprzedającym tylko obrazy mniej interesujące, a zachowując sobie wiele innych wartościowych. To też, będąc teraz po raz wtóry w Paryżu, zaczęli mnie po prostu błagać, bym im sprzedał dalsze. Oczywiście było to wykluczone, tym bardziej, że nie miałem już noża na gardle. Gdy odmówiłem, poprosili mnie, bym choć pokazał im to, co posiadam. Tak więc siedliśmy do samochodów i zaprowadziłem ich do siebie do domu, do Marli. W tym czasie wszystkie obrazy były jeszcze przechowywane u mnie w mieszkaniu. Gdyśmy dojechali, wyjąłem cztery z nich, Trąbę Słonia, Morze ze Słońcem i już nie pamiętam, jakie dwa dalsze. No, przyglądali się, fotografowali, cmokali. I znów zaczęli dopraszać, żebym je sprzedał. Na co, nie zastanawiając się nad tym, co mówię, no powiedziałem od tak sobie, że jeśli kiedyś zapłacą mi po 100 tysięcy dolarów za każdy, to im sprzedam. Ledwie Tatłofacki przetłumaczył to na japoński, a Kadii, jeden z jego patronów, kiwnął głową. Dotąd Facki przetłumaczył. Dobrze, kupujemy. I tu się przeliczyłem, bo za szybko chciałem upiec dwie pieczenie naraz. Tak więc umówiłem się z nimi, że sprzedam im te 4 obrazy po 100 tysięcy dolarów każdy, ale poprzez aukcję Sotheby albo Christie w Londynie lub Nowym Jorku, tak by było napisane w katalogu aukcyjnym, że obrazy Beksińskiego osiągnęły tak wysokie ceny. Byłby to dla mojej promocji Beksińskiego ogromny krok do przodu, bo najbardziej ekskluzywne domy aukcyjne niejako przyłożyłyby swoją pieczątkę do laurki, jaką bym sporządził tym chwytem Beksińskiemu. Wreszcie dogadaliśmy się, że tak będzie nie z 4 obrazami, a tylko z 3. 4 zapłacą natychmiast z ręki do ręki, a ja im go wyślę do Japonii. Na koniec pokazałem im obraz, który Beksiński określał jako Faceci w dołku, lub jak ja go nazywam, Katyn. Tym także się rozentuzjazmowali, że Kadi powiedział, iż zapłaci cenę, jakiej zażądam. A ponieważ pozostałe oceniłem na 100 tysięcy dolarów każdy, tak więc mogłem przypuszczać, no, że są gotowi zapłacić za ten daleko więcej. I by mu sprawić przyjemność, sfotografowałem Kadiego na pamiątkę obok Katynia. Ja mam jeszcze to zdjęcie. Ale sprzedaży w końcu odmówiłem. Od razu wypłacili mi 100 tysięcy dolarów w gotówce za morze ze słońcem i wyjechali z Paryża. Natychmiast sporządziłem nową umowę, kazałem przetłumaczyć na angielski i wysłałem im zarówno sprzedany obraz, jak i kontrakt dotyczący dalszych 3 do podpisania. Przez dłuższy czas czekałem na odesłanie mi podpisanego kontraktu, dzwoniąc i pytając, skąd wynika zwłoka. Wreszcie kontrakt nadszedł, ale Totum Facki skreślił słowa, w których określony był termin, przed którym miało dojść do transakcji, i zastąpił je dopiskiem niebawem. No, poczułem, że zaczynają się wykręcać. Niemniej dostałem od nich pocztą taśmę wideo, na której znajdowało się kilka filmów, tym ten o ich nowo powstałym, już wykończonym muzeum z osobnymi salami dla Beksińskiego. Sale te były pompatyczne, aż przesadnie luksusowe i do tego stopnia, że boazeria na ścianach była tak wycięta, żeby obrazy Beksińskiego, które w międzyczasie oprawili, komponowywały się w nie. Na wideo były również nagrane kilka programów japońskiej telewizji z Totum Fackim przedstawiającym japońskiej publiczności obrazy Beksińskiego. Jeszcze w Paryżu, gdy pytałem ich, po ile myślą je sprzedawać, powiedzieli mi, że zaczną od 200 tysięcy dolarów. No, wtedy uśmiechnąłem się, bo miałem jawny dowód, że są absolutnymi amatorami, nie znającymi się na rzeczy. Ja też myślałem na pierwszej wystawie w Valmai, że sprzedam obrazy po 360 tysięcy franków. A rzeczywistość szybko nauczyła mnie, jak to jest naprawdę, z nowo odkrytym malarzem i jego wyceną na rynku. Opisałem to szczegółowo w zmaganiach. Ta ich pewność siebie teraz zaczęła się jednak chwiać. Długo nie odsyłali mi podpisanego kontraktu, a potem, gdy go już dostałem, zamilkli. No i słuch po nich zaginął. Z początkiem 1991 roku zaczął się ostry kryzys ekonomiczny. Wskaźnik giełdy japońskiej Nikkei, który jeszcze w 1990 roku przekraczał 30 tysięcy punktów, spadł do 10 tysięcy. Czyli w kilka miesięcy wszystkie przedsiębiorstwa japońskie straciły 2/3 wartości. Myślę, że najprawdopodobniej ich przedsiębiorstwa też zbankrutowały. A z przedsiębiorstwami chyba zniknęło ich muzeum. Bowiem w szereg lat później Gdy pewien znajomy biznesmen francuski jechał w swoich sprawach do Osaki, poprosiłem go, by udał się pod adres budynku, w którym było to Muzeum Sztuki Europejskich Krajów Wschodnich i zobaczył, jak to tam jest. Po powrocie znajomy powiedział mi, że był tam, lecz absolutnie żadnego muzeum już nie ma i nie ma nawet żadnej wywieszki na bramie. Oczywiście nigdy do sprzedaży owych ostatnich trzech obrazów nie doszło. Mogłem próbować zmusić ich do dotrzymania umowy drogą sądową. Ale po pierwsze, gdzieżbym się tam procesował w Japonii, nie znając języka, a po drugie, mając już teraz pieniądze, bo dość szybko po pierwszej transakcji przysłali mi drugą połowę należności na moje konto w banku, byłem raczej zadowolony, że nie stracę trzech bardzo dobrych obrazów. Na pamiątkę pozostał mi ten kontrakt na 300 tysięcy dolarów, które mogę sobie powiesić nad łóżkiem. No i to tyle z Japończykami. Jakiś rok temu, segregując moje papiery, odnalazłem adresy różnych kupców moich obrazów Beksińskiego. A ponieważ pojawiły się w domu jakieś niespodziewane pieniądze, niektórym z nich zaproponowałem ich odkupienie. Tak, i tak odkupiłem od Tahitańczyka trzy obrazy, od Niemców dwa i wreszcie jeden od Amerykanów. Kiedyś to opowiem. No i odnalazłem adresy Japończyków. Napisałem na ten widniejący na ich wizytówkach z zapytaniem, czy i oni nie odprzedaliby mi przynajmniej kilku obrazów spośród tych, które im sprzedałem. Nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z albumami o Beksińskim, jakie inni Japończycy robili ostatnimi laty, zetknąłem się z japońską tłumaczką, która ukończyła studia w Polsce i świetnie władała polszczyzną. To też wysłałem jej dawne wizytówki Japończyków i poprosiłem, by poszukała w książce telefonicznej czy w internecie ich nazwisk. No może już pod innym adresem. I tak się stało. Znalazła. Poinformowała mnie, że wprawdzie zmienili adresy, ale ich przedsiębiorstwo istnieje nadal. Napisałem więc pod ten nowy adres. Kilka dni potem otrzymałem o 7 rano telefon, chyba od Kadiego. Myślę, że był to nie Totum Facki, a on. Choć nie wiem, jak to mogło być, bo tylko Totum Facki mówił po angielsku. Powiedziałem mu, że chciałbym odkupić kilka obrazów. Byłem jednak zaspany i dość nieprzytomny. On zaśmiał się i coś tam powiedział, czego nie zrozumiałem. To też powiedziałem mu, że nic nie rozumiem, ale że napiszę do nich w tej sprawie list pod nowy adres. I co zrobiłem? Ale po dziś dzień nie dostałem odpowiedzi. I tu koniec z Japończykami, tymi pierwszymi, tymi, którzy kupowali ode mnie obrazy. Bo jak wspomniałem, byli potem i inni Japończycy, już daleko mniej romantyczni i kolorowi, którzy zwrócili się do mnie o pozwolenie na przedruk w kilku tomach mojego albumu Beksiński. Ale to już banalna historia, nie warta opowieści. Ot, po prostu zrobili kilka nowych albumów o Beksińskim po japońsku. Kim byli ci pierwsi Japończycy? Beksiński stwierdził, że byli to jacuzzi, którzy w ten sposób prali brudne pieniądze. Swoją teorię opierał na tym, że gdy byli u niego, by go olśnić proponowanymi cenami i wymusić na nim, by im sprzedał obrazy wiszące u niego na ścianach, na zapytanie Totum Fackiego w obecności swoich patronów, po co mu te obrazy, skoro może sobie namalować nowe i zawiesić, to Beksiński odparł, że może je kiedyś sprzeda, ale tylko przyjaciołom. Powiedział to Totum Fackiemu po polsku, co Tomek Beksiński, obecny przy rozmowie, tłumaczył na angielski, na co jeden z patronów, który jakoby nie rozumiał ani polskiego, ani angielskiego, odpowiedział natychmiast po japońsku, a Totum Facki przetłumaczył to na angielski, ależ my jesteśmy pana przyjaciółmi. Ponieważ ów patron nie mógł zrozumieć tego, co po polsku powiedział Beksiński, i co na angielski przetłumaczył Tomek, że Beksiński kiedyś sprzeda te obrazy przyjaciołom, a jednak coś powiedział, coś, co to Tumfacki przetłumaczył jako „ależ my jesteśmy pana przyjaciółmi”, Byksiński wywnioskował, że ów patron doskonale rozumiał albo polski, albo angielski i że to wszystko było ukartowane i że miał do czynienia z gangsterami. No teoria absurdalna, ale Byksińskiemu nie sposób jej było wybić z głowy. Jako wielki samotnik wyrabiał sobie zdanie o takim czy innym aspekcie rzeczywistości, czasami na podstawie jakiegoś małego detalu, który do niego dotarł z zewnętrznego świata i którego nie mógł sprawdzić, bo nigdy z domu nosa nie wychylał. Potem tak wyrobionej, opartej na prawie niczym opinii, nie można mu było wyrwać z głowy nawet obcęgami. To jego przekonanie, że ma do czynienia z gangsterami, którzy te obrazy rzucą na śmietnik, bo według niego była to dla nich tylko przykrywka, była chyba jedną z przyczyn, dla których nie sprzedał mi obrazów wiszących u niego na ścianach. Choć, jak opowiadał, ganiali za nim po pokojach, starając się wcisnąć do jego tylnej kieszeni spodni po 40 tysięcy dolarów za każdy obraz. Chyba dla tej samej przyczyny nie zgodził się też mnie wyeliminować z układu i podpisać nową umowę z nimi, bo nie tylko lepszy wróbel w garści, czyli ja, niż kanarek na dachu, Japończycy, ale musiałby wówczas wypłacić mi również 50 obrazów za zerwanie umowy, które, jak wiesz, przyjacielu, zresztą i tak w końcu musiał mi je zwrócić, gdy zdecydował się zerwać nasze układy. Ale moja teoria skłaniała się ku inwestorom, którzy inwestowali we wszystko. Zresztą tak mi się przedstawili od samego początku i nie było powodu, by im nie wierzył. Inwestowali w hotele, w pola golfowe, w 100 różnych innych rzeczy, po czym ktoś musiał im poradzić, że ponieważ we wszystko już inwestowali i rynek już nie chłonie, trzeba zainwestować w sztukę. Sztuka tania, bo pochodząca z komunistycznych krajów Europy. Na sztuce wyraźnie się nie znali. Ktoś musiał w Japonii spotkać się z moim albumem Beksińskiego i podszepnąć im, że tu jest duży biznes do zrobienia, że to genialny malarz. I tak poprzez to Tumfackiego dotarli do mojej galerii. Nie tylko tak mi sprawę przedstawili, ale widziałem 100 dowodów, które ją potwierdzały. Byłem u nich w Osaka i widziałem ich biura. Widziałem u nich na ścianach zdjęcia hoteli, które do nich należały. Sam widziałem, że budowali ogromny gmach w Osaka, w którym potem mieściło się na pierwszym piętrze to sławetne Muzeum Sztuki Krajów Europy Wschodniej, co potwierdziła potem kaseta wideo, jaką mi wysłali, gdy już muzeum zostało otwarte. W rozmowach ze mną twierdzili, że zaczną sprzedawać Beksińskiego po 200 tysięcy dolarów za obraz. Stąd z taką łatwością godzili się na cenę, jaką od nich wziąłem, bo była dla nich i tak bardzo niska. Tu także im wierzę, bo widziałem, jakie podjęli kroki w telewizji, by rozdmuchać interes. Tak więc na kasecie, prócz reportażu z ich muzeum, były nagrane różne programy japońskiej telewizji, w których to Tumfacki zachwalał genialnego Beksińskiego i ich muzeum. Wyraźnie rozkręcali ten biznes. No, ale czemu szybko zamilkli i zniknęli z horyzontu? A prawdopodobnie po prostu dla tego samego powodu, dla którego setki fortun japońskich zawaliło się, gdy w Japonii, ale i we Francji pod koniec 1990 roku zaczął się ostry kryzys. Nie trzeba zapominać, że ja wprawdzie dobrze sprzedałem na drugiej i trzeciej wystawie w Walmej, a zaraz po Japończykach sprzedałem w swojej galerii kilka dalszych obrazów Beksińskiego francuskim nabywcom po cenach równie wygórowanych jak te, które zapłacili mi Japończycy. Jednak przez cały czas kryzysu, który nastąpił od połowy 1991 roku, to znaczy przez szereg lat, nie sprzedałem już niczego, aż do zamknięcia galerii. I co się stało z tymi obrazami, które Japończycy kupili ode mnie, nadal nie wiem. Choć jak powiadam, napisałem do Kadi, to znaczy jednego z dwóch patronów, czy czy by mi nie odstąpili niektóre z nich. I tu kończę o pierwszych Japończykach, bo jak wyżej wspomniałem, byli potem następni, którzy w ostatnich latach wydali kilka książek o Beksińskim z moich materiałów. Czy na tym miałaby się zakończyć opowieść o wszystkich przygodach, jakie miałem w związku z Beksińskim? Nie. Jest jeszcze jedna, o której warto opowiedzieć, i to ze szczegółami. Otóż z pieniędzy Japończyków pospłacałem długi i przez 5 lat mogłem prowadzić 100% deficytową galerię. Prócz tego zakupiłem wiele dzieł sztuki autorstwa innych artystów do mojej kolekcji. Wreszcie mogłem teraz kupić 60 następnych obrazów Beksińskiego, które na mnie czekały w Polsce. Aby je zabrać i opłacić, udaliśmy się z Anią do Warszawy nowo zakupionym luksusowym samochodem, pozostawiając w naszym mieszkaniu robotników, którzy przeprowadzali w nim remont. Jechaliśmy przez Belgię i Niemcy, mając jak zwykle zamiar zatrzymać się na noc w pewnym motelu, w którym zatrzymywaliśmy się zazwyczaj tuż przed Hanowerem. W międzyczasie stawaliśmy to tu, to tam, żeby nabrać benzyny, żeby coś zjeść w przydrożnych restauracjach. Gdy dojechaliśmy do owego motelu pod Hanowerem, już około 11 wieczorem, ja wyjąłem z samochodu walizki i udałem się do recepcji. Odchodząc, poprosiłem Anię, żeby wyjęła i wzięła ze sobą moją torbę. Po odczekaniu kilku minut w recepcji wróciłem do samochodu i widzę, że żona szuka. Po chwili wyprostowała się i mówi: torby nie ma. Zacząłem nerwowo szukać sam, by stwierdzić po kilku chwilach, że się ulotniła. A w torbie było równo 60 tysięcy dolarów dla Beksińskiego, 5 tysięcy franków na drogę oraz na pobyt w Polsce, a wreszcie nasze paszporty polskie i francuskie. Poza tym nie było już w torbie niczego innego. Ja zacząłem wyrywać sobie włosy z głowy, no dosłownie, z wytrzeszczonymi oczyma, jęcząc: Boże, 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 Boże. Ania uspokajała mnie, mówiąc: to są tylko pieniądze, to są tylko pieniądze i nie ma co rozpaczać. I tak było przez 5 minut. No i potem zaczęliśmy się zastanawiać, co mogło się stać z torbą. Szybko doszliśmy do wniosku, że musiałam ją zostawić w jednej z przydrożnych restauracji. A co Ania powiedziała: wracamy i szukamy. No czy ty w duchy wierzysz? Zapytałem z rozpaczą. Ta torba przepadła, czy ty nie rozumiesz? Przepadła. A ona: Niemcy są uczciwi i trzeba wracać i próbować odnaleźć torbę. No ktoś ją znalazł i może oddał. Rozmawiając ze strzępu wspomnień, doszliśmy do wniosku, że torby musiałem zostawić koło Kolonii 5 godzin wcześniej, gdzie w przydrożnej knajpie piliśmy kawę. Na nalegania Ani, by wrócić i szukać zguby, przypomniałem: no ale już minęło 5 godzin od tamtej chwili i na to, by tam wrócić, znów minie 5 następnych. Czy ty wyobrażasz sobie, że torba będzie na nas czekać przez 10 godzin? Na pewno ktoś ją znalazł i sobie wziął. Zresztą w tej knajpie na pewno już się zmieniła obsługa z dziennej na nocną. I nie tylko nie ma szans, by torba pozostała na tym samym miejscu, ale nawet jeśli ją zabrała służba dzienna, to skąd służba nocna ma o tym wiedzieć? Tak mówiłem ja. Na co Ania uparcie uspokajała mnie: Niemcy są uczciwi. Wracamy. Zresztą nie mieliśmy już możliwości jechać dalej, bo nie mieliśmy paszportów, żadnych pieniędzy na dalszą podróż i na pobyt w Polsce. Do Paryża też nie mogliśmy wrócić, bo nie mieliśmy na benzynę, a na dodatek w mieszkaniu byli robotnicy i nawet nie byłoby na czym spać. Wszystko tam było w pełnym rozgardiaszu. To też, choć absolutnie świadom, że pieniądze przepadły, zgodziłem się jednak na powrót wstecz w kierunku Kolonii. Jechaliśmy nocą, szukając wielkiej centrali atomowej, która znajduje się tam niedaleko miasta i na którą zwróciliśmy uwagę wtedy, gdy zatrzymaliśmy się na kawę. Już około 4 nad ranem, w pełnej nocy, dotarliśmy do centrali atomowej i przy następnym przejeździe pod autostradą przejechaliśmy na drugą stronę w poszukiwaniu restauracji, w której podejrzewaliśmy, że torba została. Restaurację znaleźliśmy po kilku minutach jazdy i była otwarta. Gdyśmy wyszli oboje, nie było prawie nikogo. Szybkim krokiem podeszliśmy do kasy. Ponieważ kasjerka zobaczyła nas oboje ubranych na czarno i kierujących się wprost na nią, a nie najpierw do talerzy i półek z jedzeniem, cofnęła się z wyrazem przestrachu. Zapytałem ją po angielsku, czy nie znaleziono tu torby. Kasjerka nie mówiła po angielsku i nic nie rozumiała. Natomiast jakiś klient siedzący obok przy stoliku przetłumaczył jej to, co mówiłem, na niemiecki. Na co ona zapytała ostrożnie: a co tam było? Powiadam, 60 tysięcy dolarów, 4 paszporty i 5 tysięcy franków. Co usłyszawszy i przetłumaczywszy na niemiecki, ów gość jak siedział, tak położył się, no dosłownie, na swojej ławce, szepcząc: Jezu! A kasjerka powiada, że tak. Znaleziono torbę, którą przyniósł do kasy jakiś klient z sali i rzeczywiście było tam 60 tysięcy dolarów. Teraz torba jest w rękach policji. A więc Ania tryfująco wykrzyknęła: no widzisz, że niemiaszki są uczciwe. Ja inaczej to interpretowałem i do dziś uważam, że po prostu ktoś zauważył torby i nie otwierając jej oddał do kasy. Kasjerka otworzyła i wszyscy zobaczyli, że są tam pliki nowiutkich dolarów. I było już za późno, by ktoś mógł sobie torbę przywłaszczyć. Za dużo ludzi widziało. Wydaje mi się, że chyba tak to było, bo w czyjąkolwiek uczciwość nie wierzę. Każdy ma swoją cenę. U jednego jest to tylko 10 euro, których nie odda, jeśli je znalazł. Drugi zdecyduje się na oddanie nawet 1000. Ale przy 60 tysiącach dolarów nikt skrupułów moralnych mieć nie będzie i znalezionych pieniędzy nie odda. Teraz należało skontaktować się z policją. Dość szybko przez telefon lokalny posterunek powiadał mu faceta, który był przypadkowym tłumaczem, że torba jest dość daleko, na innym posterunku. Z lokalnymi policjantami udaliśmy się tam w dwa samochody. Po drodze nasi policjanci, którzy narzucili ogromną szybkość, dali nam znać, że gonią jakiegoś przestępcę i kazali nam stać w samochodzie w lesie na rozdrożu i czekać, aż po nas wrócą. Po pół godziny wrócili i wszyscy razem udaliśmy się tam, gdzie torba była przechowywana. Tu nowi policjanci jako tako mówili po angielsku i zaczęli nas wypytywać, kim jesteśmy i z jakiego tytułu przewoziliśmy tak znaczną sumę. Wyglądaliśmy bowiem na jakąś podejrzaną parę, ubrani od stóp do głów na czarno, a na dodatek nasze nowiutkie paszporty, które były w torbie, nie były podpisane, a nowiuteńkie pliki dolarów były w japońskich obwolutach. Na szczęście miałem wizytówkę naszej galerii z naszym nazwiskiem i to ich uspokoiło. Powiedzieliśmy jasno, że wieziemy te pieniądze dla pewnego malarza, z którym jako galeria współpracujemy, a który mieszka w Warszawie. Zażądali ode mnie tylko zestawienia 2% od wartości całych znalezionych pieniędzy tytułem przepisowego znaleźnego, czyli 1200 dolarów, dla osoby, która odniosła torby do kasy. Co w stanie euforycznej radości, w jakiej się znajdowałem, niezwłocznie uczyniłem. No i taki miał finał kolejny fart. Mogliśmy teraz pojechać do Warszawy, zapłacić Beksińskiemu za następnych 60 obrazów, które po tygodniu pobytu w stolicy zawieźliśmy do Paryża. Tu czekało na nas nasze czyste, odnowione mieszkanie. By potwierdzić jednak, że to ja miałem rację, nie zaś Ania wierząca w uczciwych niemiaszków, przypomniałem jej, że po kilku tygodniach dostaliśmy dość niepokojący list po niemiecku. Przetłumaczyła nam go przyjaciółka Ani, Lubia, Niemka z pochodzenia, od osoby, która znalazła torbę i która wściekła, że jej przeszedł przed nosem skarb, nie chciała się zadowolić przepisowym znaleźnym. Dowiedziała się chyba od policji naszego adresu i zażądała więcej, grożąc nam na kartce, na której widniała narysowana postać z karabinem. Oczywiście tę groźbę zlekceważyłem. Na koniec dodam, że nigdy nie było u mnie pożaru ani włamania. Raz ukradziono nam samochód, ale niewiele był już wart. Nigdy mnie też nie pobito fizycznie, nie byłem obiektem agresji ani żona. To raczej ja przejawiałem fizyczną agresję w stosunku do innych. Nigdy też nie miałem wypadku samochodowego, prócz kilku otarć o mur. Choć w młodości cierpiałem na zapalenie nerek, na bezsenność i na obsesyjną melodię, którą mi grała w głowie, już dawno się to skończyło i od wielu lat jestem zdrów. Choć była cała seria drobnych dolegliwości. Pamiętam, jak to było z Beksińskim. Choroba dróg żółciowych wlokła się u niego latami, przyprawiając o straszne bóle, konieczność wskakiwania co kilka godzin do gorącej wanny, udawania się do szpitala na operację, etc. Nie mówiąc o jego prawie permanentnym bólu głowy, który przez lata nie dawał mu spokoju. Na starość zerwałem też z alkoholem, bo lubiłem zdecydowanie za często popijać piwo, a już od 30 lat rzuciłem palenie. Los oszczędził mi tej udręki. Oszczędził też Anię. Jest zdrowa, choć też miewa bóle głowy. Widziałem, jak Beksiński cierpiał psychicznie, widząc, jak u chorej pani Zosi z każdym miesiącem poszerzała się aorta, o której wiadomo było, że w pewnym momencie pęknie, bo nie można było jej operować. W momencie, którego nie sposób było określić, lecz o którym wiadomo było, że będzie ostatnim, ten wyrok śmierci wisiał nad nią szereg lat, a Beksiński na to patrzył z trwogą, nasłuchując w nocy, czy żona jeszcze oddycha. Aż wreszcie któregoś ranka przy śniadaniu aorta pękła, a pani Zosia upadła i zmarła. A teraz...